Product Design.
Witamy serdecznie w 146 odcinku podcastu Product Design. Dziś już w pełnym podcasterskim gronie. Witam was ja, Paweł, jest ze mną Michał i Filip. Cześć chłopaki.
Hej, hej, hej.
Tak, Filip już nasurfował się trochę, więc ma dzisiaj dla nas chwilę i uda nam się razem coś poogarniać, także spoko. Filip, jak pogoda na Bali obecnie? Możesz nam troszeczkę zepsuć humory?
No, słonecznie, ciepło, jakby nie ma zaskoczenia, nudno trochę, codziennie nudno. 30 stopni,
Współczuję
nie
ci.
Pada. Bezchmurne. No.
Rutyna.
A czy dalej jesteś w miejscu, gdzie łazienkę i toaletę masz pod gołym niebem? Czy już zmieniłeś?
Nie,
mam
nie,
wrażenie,
nie.
Że jesteś gdzieś trochę indziej dzisiaj, patrząc po twoim tle.
Już zmieniłem, ponieważ przez ostatnie 2 tygodnie jeździłem po całym Bali. I teraz mamy troszkę inne miejsce. Takie dosyć nowe, moderne.
Cywilizowane bardziej chyba.
Bardziej tak. Nie chatkę w dżungli, tylko... Taki ładny budyneczek, bardzo wygodny.
Elegancko. Czyli jak widać dalej można żyć jako digital nomad, wszystko jest stabilnie. To Filip, jeszcze, tak już twarda pochwaliłeś się przed nagraniem, ale to ile jeszcze tam jesteś na miejscu, kiedy wracasz do Polski?
2 tygodnie, niestety 2 tygodnie. Tylko 2 tygodnie.
Niestety, czyli mimo wszystko jednak trochę żałujesz, że wracasz.
Oj, no... W tym tygodniu ma nie być fal za bardzo. I w przyszłym tygodniu przychodzi taki duży swell, że będzie kozak. Także mam tylko tydzień, żeby się wysurfować.
Okej, okay. A jeszcze 3 tygodnie by się przydały. Jesteś już samodzielnym surferem? Ile godzin wypływałeś?
O Jezu. Ciężko to policzyć. Ostatnie 2 tygodnie nie surfowałem. Wcześniej miesiąc, więc... Nie wiem, 10, 15, 20, nie liczyłem w sumie.
Okej, okay. To znaczy
trochę tam jest.
Bardzo mało, powiedziałbym, spodziewałem się znacznie więcej. Jak na to, że powiedziałeś, że jesteś samodzielnym surferem, to jest również imponujące, bo z tego co wiem, jakby, żeby tak prawdziwie trochę się poczuć pewniej, no to naprawdę dużo czasu zajmuje i jakby surfing, jakby ten próg wejścia jest relatywnie wysoki na ten klasyczny surfing też. I to długo ponoć trwa, żeby jakby stanąć na fali, żeby ją trochę tak ogarnąć i jakoś tak lepiej zacząć się czuć.
To żeby nie było, to nie jest mój pierwszy raz na surfingu. Już parę razy surfowałem.
Tak, racja.
Więc już podstawy miałem. Ale na Bali jest kompletnie inna historia, jeżeli chodzi o siłę tych fal, energię, którą mają i samo ułożenie podłoża, tam jak daleko trzeba wypływać, a w sensie to bardzo dużo gra na psychice i jak te fale zaczynają się turbować i trzymają tam z 5 sekund pod wodą, zaczyna się robić strasznie, więc najwięcej przełamania miałem właśnie na początku z tym i tak pierwszy tydzień to głównie pod falami siedziałem.
Okej, okay. A to pływasz jeszcze z instruktorem czy już sam?
Sam pływam.
Sam. No to elegancko. Bardzo dobrze. To trzymamy kciuki, żeby w przyszłym tygodniu jakaś fala cię jeszcze trochę sponiewierała na zakończenie twojego pobytu, ale poza tym to jakby
That's
na
the idea. Bardziej.
Dokładnie. Super. No dobra, słuchajcie, dzisiaj zebraliśmy się, aby porozmawiać troszeczkę o 2 rzeczach. Pierwsza z nich to Humane AI Pin, który wreszcie trafił na rynek. Pierwsi recenzenci otrzymali ten sprzęt do testów, jak się spodziewam, kilka dni wcześniej, żeby mieć chwilę czasu na zapoznanie się z nim. Pozostali ci, którzy kupili po prostu w klasycznej dystrybucji, pewnie również już dostają swoje przesyłki, przynajmniej widziałem, że na Instagramie się chwalili już wielkimi kartonami i paletami, które były wysyłane, więc domyślam się, że do klientów powoli dochodzą. No i w związku z tym pojawiają się również pierwsze opinie na ten temat, na temat AI PIN-a. Może w skrócie przypomnijmy, czym w ogóle AI PIN jest, bo rozmawialiśmy o tym już kilka miesięcy temu chyba, kiedy ten sprzęt został potwierdzony, więc trochę czasu minęło. To może Filip, albo Filip już dużo dzisiaj mówił na początku, to Michał. dawaj. Czym jest AI PIN? Dla tych, którzy są troszeczkę do tyłu.
AI PIN to taki hardware, który przypina się, nie, to taka broszka, o, którą się przypina do ubrania, ale ją się przypina poprzez magnes. Z tyłu się przypina powerbanka od strony wierzchniej, że tak powiem od tyłu, a z przodu mamy to urządzenie, taki kwadracik, większy smartwatch, który ma kamerkę, ma mikrofon i ma dużą dotykową powierzchnię. I tam w środku jest wbudowana jakiś tam hardware i sztuczna inteligencja w środku. Na tą chwilę jest to ChatGPT. Chyba będzie można sobie zmieniać tych w ogóle klientów w przyszłości. Na razie jest to. No i tyle, co to więcej. Miało to zastąpić smartfona. Jedni mówią, że nigdy tak nie mówili ci schyman, że ma zastąpić. Jedni mówi, że mówili. Jest tam jakaś tam rozkmina na ten temat.
Serio? Powiedzieli, że to nie miało zastąpić smartfona? Humane powiedziało tak?
Tak.
W sensie teraz tak twierdzi, bo wcześniej na pewno o tym mówili, że ma zastąpić. Zastanawiam się, czy teraz już jakby zrobili troszeczkę krok w tył.
Tak, tak.
O, wow.
Tak.
Okej.
No takiej recenzji takiego jednego brytyjskiego youtubera technologicznego, nie pamiętam jak on ma na imię, przepraszam, ale bardzo fajny. No i co? I wyszło to, tak, wyszło. I wyszły recenzje, no i wszystkie recenzje są, że tak powiem, delikatnie, rzecz mówiąc, negatywne.
No, zmiażdżyli tego biednego AIP-na.
Tak, więc po prostu cały świat teraz żyje technologicznym tym i starają się jakoś to ogarnąć. Jedni mówią, że to jest, że mamy to traktować jak pierwszego iPhone'a, drudzy mówią, że przecież pierwszy iPhone i jesteśmy gdzieś dalej. No i ogólnie. Więc ogólnie polecamy wpisać sobie AI PIN i zobaczyć sobie, jak to wygląda. No, to urządzenie samo w sobie jest ładne i wszyscy to mówią, że ogólnie device jest sam w sobie ładny, no ale nie pykło. No i 230 milionów dolarów mieli na to urządzenie, co nie jest bardzo małą kwotą. Więc ludzie się zastanawiają, what the fuck. Tego, co też wiem, to nie jest ich finalne urządzenie, w sensie oni wcześniej pivotowali, gdzieś tam w połowie spivotowali, przepalili ileś tam milionów dolarów na co innego i chyba potem przyszło to AI i tam zaczęło się dziać więcej. Więc to, co się zadziało wcześniej, to nie wiem.
Mhm. Ale
tak, no jakby tak, jeszcze tutaj dwa słowa do tego, do samego... Proszę, Filip.
Proszę.
Nawiązując tego pierwszego iPhone'a, nie wiem, czy do końca bym to aż tak porównywał, ponieważ
oni tak to porównują.
Pierwszy, tak, ale jak pierwszy iPhone był bardzo ograniczony hardware'owo, tak oni hardware mają ogarnięty, oni mogą dużo jeszcze zrobić software'owo, więc jak będziemy mówić o tych wszystkich negatywnych rzeczach, to zastanawiam się, ile oni z tego wszystkiego będą w stanie naprawić, poprawić i tak dalej. W niedługim czasie, nie?
No, prawdę mówiąc, jakby jak oglądałem te recenzje tego AIP-na, oglądałem w sumie trzy, to zaskoczyło mnie, jak mało właśnie takich, powiedziałbym, podstawowych funkcji zostało tam zaimplementowanych. I na dobrą sprawę odniosłem wrażenie, że jakby to, co jest na tym AIP-nie, czyli to, co on jest w stanie zrobić, to po pierwsze właśnie zadajemy mu pytanie i on jest nam w stanie wyszukać odpowiedź, tak? I jakby to była jedna z głównych funkcji, o której oni mówili. Jest w stanie tam zrobić zdjęcie, wysłać SMS-a, wysłać maila, jakieś takie różne rzeczy. No ale te braki, które wszyscy mu tak wytykają, typu brak możliwości ustawienia timera, alarmu, tego typu rzeczy, no to są też takie, wydaje się, jeszcze prostsze rzeczy software'owe, które na dobrą sprawę ten AI to powinien tak na pstryknięcie palcem zrobić. A jednak się okazuje, że tutaj jakaś bariera nie do przeskoczenia i obecnie nie ma tych funkcji, tak? I to tam właśnie jest też często podkreślane w tych recenzjach, że właśnie brakuje takich podstaw. No i jakby coś, co w sumie coś, co można było się spodziewać już wcześniej i co również jest dużym problemem przy korzystaniu z tego AIP-a, no to fakt, że każde nasze zapytanie jest przesyłane do jakiegoś tam serwera, do chmury i zanim dostaniemy odpowiedź, to chwila mija. I w sumie słusznie to zostało wypointowane również, że wszystkie te oficjalne filmiki, które prezentowały możliwości tego urządzenia, w momencie, kiedy pojawiało się, jakby było zadawane pytanie, następnie czekano na odpowiedź, to w tym czasie prowadzący daną prezentację uzupełniał tam jakieś kilka dodatkowych słów o tym, czym jest ten feature, czym jest AIP, bla, 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 po czym dostawał odpowiedź. I tam faktycznie wtedy jakby może na nie było aż tak bardzo zwrócić uwagi na to, że to trwa, ale to naprawdę trwa. Jeśli kiedykolwiek o coś zapytaliście Siri, to prawdopodobnie również wiecie, że prośba Siri o coś, zapytanie jej o coś, co ma wyszukać w internecie, również odpowiedź chwilę zajmuje. No i tutaj jest ten sam problem, więc to nie jest taka rozmowa naturalna z asystentem, który od razu nam odpowiada, tylko jednak trzeba trochę poczekać.
No tak jak piszemy sobie z czatem GPT, to skompilowanie tej odpowiedzi trochę trwa. Jeszcze wysłanie zapytania, wyszukanie tego w internecie. No tam ludzie się strasznie skarżyli na czas. No i się nie dziwię, jeżeli zadajemy pytanie i musimy czekać z 10 sekund, to tak. Jest już trochę.
No, jakby właśnie dzisiaj oglądałem też tuż przed nagraniem recenzję MKBHD, który również nagrał opinię o tym urządzeniu. I właśnie bardzo mi się podobało to, jak, bo jednym z właśnie skorowych funkcji, o której wspominaliśmy, jest to, że może AI PIN może zrobić zdjęcie, a następnie opisać to, co widzi, tak? Czyli robimy zdjęcie i następnie jest przesyłane do chmury, i chmura analizuje i dostajemy odpowiedź od AI-a, co przed sobą mamy, tak? No i właśnie stał przed Cybertruckiem, zrobił to zdjęcie, poprosił AI PIN-a o interpretację, następnie już czekając na tą odpowiedź, wyciągnął telefon, zrobił zdjęcie tam Google Sense, tak chyba tak się, Google Lens, przepraszam. Google Lens, ta funkcja, która pozwala rozpoznawać obrazy i no, znacznie szybciej otrzymał odpowiedź, że jest to Cybertruck niż z tego AIP-a. Co było na swój sposób zadziwiające, bo jednak mogłoby się wydawać, że powinno to działać, że jednak AIP powinien wygrać, no bo zrobił to wcześniej i miał tam jeszcze chwilę zapasu, a mimo wszystko paluszki sprawne i Google Lens znacznie lepiej się sprawdziły do takiego na ten sprawdzian. Także no troszeczkę jest zawód.
Czyli sprawdza się powiedzenie nie kupuj w przedsprzedaży. To sprawdza się przy gierkach i wychodzi na to, że też sprawdza się przy hardware'ze. Jeżeli to nie jest jakieś urządzenie, które jest kolejną iteracją i wcześniejsza wam się już podobała, typu nie wiem, iPhone na przykład, wiecie, że ma już tam jakąś jakość i następna będzie trochę lepsza, a nie, no to możecie się zastanowić i wziąć to przed sprzedaży. Ale jeżeli to jest jakaś nowość, no to bym wolał poczekać, bo ja na miejscu tych ludzi, którzy to kupili i oglądają te recenzje, to bym się trochę zdenerwował i nawet nie wiem, czy bym otworzył tę paczkę i po prostu bym odesłał z powrotem. No bo to jednak 700...
Bo tego... O właśnie. No,
tego to nie 700 dolców plus $25 subskrypcja. No to jest 250, 300 dolców, tak? 250 plus 25, 25, no tak. 300 dolców rocznie. Ktoś tam to policzył, że z reguły się zmienia urządzenia co 2-3 lata, więc plus jeszcze 900, prawda?
Tak, no cenowo to wygląda bardzo niekorzystnie, bo już startowa cena $700 jest wysoka, w sensie no to jest praktycznie cena, w sumie nie, teraz chyba iPhone już po $1000 wchodzą, tak? No ale cały czas to jest gdzieś tam ten taki bardziej premium range, powiedziałbym, zwłaszcza za urządzenie tego rozmiaru. To zdecydowanie jest gdzieś tam premium range, a właśnie tak naprawdę ta subskrypcja jest jeszcze takim hakiem, bo bez tej subskrypcji to urządzenie jest totalnie bezużyteczne, w sensie jeżeli będziecie kupić iPhone'a i nie włożycie w niego karty SIM, tak, to cały czas możecie z niego korzystać, możecie się połączyć z Wi-Fi, możecie posłuchać sobie muzyki, oglądać YouTube'a, przeglądać internet, po prostu nie możecie wysłać SMS-a czy zadzwonić, tak, ale taki cała
iPad.
Reszta, dokładnie,
nie do końca,
cała reszta jest
bo teoretycznie możesz wysłać SMS-a, jak jesteś połączony z Wi-Fi, jako iMessage.
No w sumie racja, tak, w sumie racja, no jakby dokładnie. Właśnie
FaceTime
internet
też zrobisz.
Masz możliwość dostępu przez Wi-Fi, tak, więc jakby karta SIM nie jest jedyną drogą, więc nie musisz płacić subskrypcji co miesiąc. Możesz mieć swoje Wi-Fi i też cały czas ten telefon działa. Z iPinem niestety tak nie jest. Nie da rady go połączyć z Wi-Fi. A nawet jeśli da radę, to z tego co rozumiem bez tej subskrypcji on i tak nie działa, bo tutaj jeszcze rozchodzi się właśnie o to, że musimy mieć subskrypcję na ten cały, na tą całą sztuczną inteligencję, która nam tej odpowiedzi wszystkie dostarcza. Więc jak się okazuje,
to
starting price
tak to jest. Czy biorąc tam subskrypcję, dostajemy jakby nowego SIM-a, tak? Czyli nowy numer też telefonu.
Tak.
Czyli jeżeli wysyłamy nagle wiadomość z iPina, mając telefon, i tak to nie będzie w jednym wątku, tak jakbyśmy napisali do kogoś z telefonu. Więc to jest kolejna rzecz. No jest kompletnie, dostajemy osobny numer, osobny hardware, wszystko jest osobne.
Chociaż tutaj podejrzewam, że jest opcja jakiegoś sklonowania numeru, podobnie jak robi się na Apple Watchach, które kupisz z kartą SIM i tam też dostajesz jakby osobną kartę SIM, tylko że ona jest jakoś skorelowana z twoim numerem telefonu, który masz normalnie, więc
tam
podejrzewam,
chyba się nie
że
da
tutaj
zrobić
jest
tak,
podobnie.
Paweł. Tam dostajesz tak? w ogóle nowy kontrakt, no po prostu, nic nie zrobisz.
No to lipa. No to
przychodzi
super.
Ci stary telefon.
Coraz lepiej.
Ja nawet nie wiem, zacznijmy od tego, że to nie jest numer telefonu, to chyba jest karta internetowa SIM. Tak jak do iPada wkładasz kartę, to nie wkładasz karty z numerem telefonu, tylko wkładasz kartę z SIM z internetową. Tak jak
nie,
robisz
no, to
roaming.
Musimy z numerem telefonu, bo możesz zadzwonić na normalny tak. numer telefonu. Nie musi być jakieś tam, wiesz, łączenie internetowe.
No, no dobra, to mnie zmiotłeś z planszy. No to widzicie, no to dupa.
Nie najlepiej.
Czyli dupa, no nie polecamy, no. Nie polecamy, jeżeli ktoś kupił, na pewno ktoś kupił, będzie, wiesz, Polacy na pewno kupili, tylko my jesteśmy, wiecie, nasi technologiczni youtuberzy to są ci biedaki, więc to oni muszą sobie sami kupić, gdzieś tam, pewnie im tam gdzieś idzie dopiero, więc no i to teoretycznie może działać jeszcze gorzej, bo na przykład ten GPT, tego co wiem, to ostatnio działa dużo wolniej. Się coraz wolniej działa i coraz bardziej opieszale. Są problemy, ludzie narzekają, mimo że mają nad tego czwórkę, to po prostu on się psuje, Coraz bardziej jest taki napchany i jego wydajność spadła. Czyli z tego, co słyszałem, że ten GPT-4 na początku, jak wyszedł, był szybszy niż ten GPT, który mamy teraz 4. Dlatego powstał Turbo, który jest prawdopodobnie zaraz dojdzie pewnie do szybkości. Oprócz tych wątków, które tam można mieć, to prędkość pewnie podejrzewam jest też jakimś czynnikiem w turbo. Więc,
no,
więc
AI
też działa wolniej.
Jest właśnie posiadanie różnych klientów tych AI-owych na AIP-nie. Jak się Elon Musk bardzo chwalił Grogiem, który jest tak o wiele szybszy w porównaniu do czata GPT, czy jakiegokolwiek innego, czy Mini, i tak dalej.
I
działa dosłownie chwalić. Praktycznie instant.
Ale słuchajcie, to jedna rzecz w takim razie mnie ciekawi, no bo skoro mogę zmieniać tych klientów, tak, w sensie kto
albo
będzie
będziesz
moim,
mógł, albo
moim
będziesz
AI-em.
Mógł.
Tak, będę mógł, no to jakby kto płaci tą subskrypcję, czy to w tym wypadku teraz chat GPT, czy każdemu innemu AI-owi, który będę mógł wybrać? Czy to jest jeszcze dodatkowy koszt on top?
Jakby a cię myślę, że będziesz mógł tylko wybrać jedną i prawdopodobnie będziesz w tej cenie, którą płacisz, będziesz miał tylko do wyboru te i po prostu będą przekierowywane pieniądze. Okay. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Ale bardziej mnie zastanawia, co wtedy, jak wybierzesz bezpłatną wersję jakiegoś AI-a, czy on ci, czy ta subskrypcja spadnie z 25 na przykład minus 8.
Nope.
Za GPT.
Na pewno nie.
No, myślę, zdaje, że w całym wygranym w tym wszystkim jest ten Rabbit, ten pomarańczowy, co był robiony ze współpracy przez Teenage Engineering, bo on miał za... Już na samym początku ludzie już mówili, że jest strasznie wolny. Ale on kosztuje chyba 300
dolarów.
200
dolarów.
299, no.
No właśnie, więc możliwe, że prędkość tego Rabbita będzie taka sama jak tego AI Pina za 700. Więc jak będzie ktoś chciał mieć jakiegoś takiego asystenta, to możliwe, że kupi sobie takiego bajerka.
No, bo to jest bardziej zabawka, nie? Jest ładna, jest fajnym fidgetem i możesz dać jej pytanie, plus masz ekran, na którym coś się dzieje, więc przez ten czas oczekiwania nie stoisz jak debil czekając, jak coś tam miga, nie? Tylko no, faktycznie masz urządzenie.
Też masz ekran przede wszystkim, nie? No. Jakby to jest też ten element, który daje ten wizualny feedback, którego w sumie trochę brakuje na AIP-nie. Tam naprawdę jest ten projektorowy ekran, tak, który jest w stanie ci rzucić na rękę jakiś tam obraz, ale to cały czas nie jest to samo, co normalny ekran. No i właśnie cena, tak? Pytanie w sumie teraz może szybko ktoś zaraz zgoogla. Czy Rabbit też ma w takim razie jakąś subskrypcję?
Nie ma.
Myślę, że nie ma.
Właśnie dlatego się znałem, jak oni mają zamiar na tym zarobić.
Może na hardware'ze. Bo
to chyba nie jest takie proste, bo te koszty z obsługi za te wszystkie tokeny z AI są ogromne ostatecznie.
To może właśnie jednak tutaj będzie tak, że będziesz musiał wpiąć swoją płatną subskrypcję za AI w takim razie. Może to jest klucz.
Oni to reklamowali, jako mają, że mają swój system, nie?
A.
Sprzedałem tylko hardware z jednorazową płatą, więc zastanawiam się. Zobaczymy, jak to będzie też działać. Jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie.
No spoko. A zamówił ktoś z was Rabbita?
Nie, a myślałem o tym szczerze. Podobał mi się jako
ja też
taka zabawka.
W taki moment, jak to wyszło i zobaczyłem sobie, że kurde, jakie ładne, może sobie kupię, będę miał przynajmniej taką pamiątkę.
No, tak, tak to na biurku położysz, zrobisz zdjęcie potem na Exa i będzie.
W Polsce nie wysyłają do Polski.
Tak, to chyba też mnie zatrzymało. No, ale jeszcze nie mówiliśmy o tym AIP-nie, że on jak już działa, to jest spoko. W sensie, że niektóre rzeczy są fajne, że są takie futurystyczne w odczuciu, tylko że o ile działa, ponieważ oglądałem recenzje, w których recenzenci twierdzili, że działa tak powiedzmy w 50% przypadków wokoło tych funkcji, które powinny działać. Więc czasami nie chce zadzwonić, nie chce wysłać SMS-a, bo mówi, że nie może. Czasami zamiast odpowiadać, to dyktuje prompt, który miał napisany do tej funkcji. Takie rzeczy się zdarzają. Tam jest dużo jeszcze niedopracowań. Ale chyba najgorszą rzeczą związaną z tym urządzeniem, które macie zastąpić telefon, albo przynajmniej sprawić, że nie będziesz musiał sięgać po ten telefon i klikać parę razy, jest to, że ten AI cały czas halucynuje. Czyli mimo wszystko raz na jakiś czas sprzeda ci nieprawidłowe informacje, które i tak trzeba zweryfikować.
Tak. To właśnie fajny przykład był u MKBHD odnośnie zaćmienia słońca, bo to nagrywał recenzję jeszcze przed i zapytał, kiedy jest najbliższe zaćmienie słońca i dostał odpowiedź, że w 2044 roku, mimo że tam miało być jutro, czy coś w tym klimacie.
A oni mają w ogóle w logo zaćmienie, prawda? Czy jakieś tam takie?
Tak, to jest w ogóle, tak, to prawda. To jakby patrząc na to naprawdę powinni być super poinformowani, a tymczasem nie do końca. Jakby projekt zyskał duży szum, tak, no bo tak jak wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, gdzie o tym mówiliśmy, jakby autorami konceptu stojącym za Humane AI Pinem byli designerzy z Apple'a, tak? Tam chyba dwie osoby, jeśli dobrze pamiętam, które wcześniej duży wpływ miały na to, jak dzisiaj wyglądają iPhony i różnego rodzaju inne urządzenia Apple. No po odejściu założyły właśnie firmę Humane, która to wypuściła AI Pina. Stąd pewnie też takie duże finansowanie i stąd taka duża wiara w ten produkt. No ale jednak się okazało, że zabrakło magii Steve'a Jobsa.
Ja myślę, że magii w sensie w dopilnowaniu jakości, ale to też jest bardzo ciekawe, że ten R1 Rabbit kosztuje 199 dolców, a ma wyświetlacz na przykład, prawda?
No, ale nie ma laserowego wyświetlacza na dłoni.
Ale ten wyświetlacz na dłoni nie działa w słońcu w ogóle. Jak jest jasno, to się to nic nie widać na tej ręce. Musisz się chować i szkoda gadać. Tam ludzie mówili, że trzymanie tej ręki w ten sposób jest męczące w ogóle. Tak wiecie, tak.
Ale tak patrząc, wiecie, strategicznie, uważacie, że to jest dobrze, że wypuścili to ostatecznie, czy nie? Bo jak się zastanawiam, z jednej strony teraz jest hype na AI, więc teraz jest moment na wypuszczenie takich rzeczy i przynajmniej, żeby ta nazwa Humane pojawiła się gdzieś. Z drugiej strony technologia jest kompletnie niedopracowana, żeby to było użytkowe, nie?
No i teraz taka zła prasa, nie? W sensie wszyscy trochę jadą po tym AIP-nie, więc jakby mając taki punkt startowy dla swojego pierwszego urządzenia, to jest troszeczkę jednak problem. Ja rozumiem, że porównujemy do pierwszego iPhone'a, ale pierwszy iPhone, mimo że jeśli dobrze pamiętam, chyba nie miał możliwości wysyłania SMS-ów. Tam był jakiś taki absurd, w sensie tam było coś grubego, że nie można było tego robić, czy to były SMS-y, czy MMS-y, coś w tym klimacie. W każdym razie nie można było robić jednej z podstawowych rzeczy, którą telefon robi, ale mimo wszystko cały czas miał w sobie tyle innych rozwiązań technologicznych na czele właśnie z wielkim ekranem dotykowym, który miał multi-touch i w ogóle jakby działał totalnie inaczej niż wszystko, co widzieliśmy do tej pory. Tak tutaj chyba trochę tego zabrakło i jakby jestem ciekaw, na ile zostało im jeszcze pieniędzy w banku, żeby teraz spokojnie robić na przykład drugą wersję tego pina, czy też cały czas ulepszać software, żeby na przykład za pół roku to urządzenie było już znacznie bardziej użyteczne i działało lepiej, czy też właśnie tutaj może bazowali na tym, że dostaną kolejne rundy, a tych rund może nie być po tym, jaką wtopę na dobrą sprawę zaliczył ten first release. Chociaż powiem wam, że tak z ciekawości sobie, jak widziałem te negatywne recenzje, to wchodziłem w komentarze i wchodziłem też w jakieś tam komentarze na Twitterze. To jest bardzo duże grono osób, chyba że to były kupione boty, które cały czas w ten produkt wierzą i które naprawdę mówią, że i tak się cieszą, że właśnie ono wyszło, że ten Humane wyszedł na rynek, że taka jest rola tam, wiecie, disruptora, że muszą tam cisnąć, żeby się nie przejmowali, coś tam. Więc jakby ogólnie jakby odniosłem wrażenie, że pomimo negatywnej jakby właśnie opinii takiej recenzentów, to urządzenie cały czas ma gdzieś tam jakieś swoje zagorzałe grono fanów. A ja w sumie się zastanawiam cały czas nad tym, jakby, czy przypadkiem, wiecie, zaraz jest czerwiec, będzie WWDC, Apple po prostu ulepszy Siri i na dobrą sprawę nie potrzebujemy AIP-na, tak? No bo to jest trochę to samo,
wystarczy,
nie?
Że kupisz sobie Apple Watcha i będzie się AIP-na na nadgarstku.
No właśnie, właśnie. No właśnie.
No dobra, no to co? Nie, fajnie, że wyszło, super. AI w Siri, a propos, ktoś tam, pozdrawiamy Łukasza od naszej pracy, chyba wrzucił artykuł o tym, że AI Apple'owy nie będzie korzystał z chmury, będzie korzystał z wewnętrznego procesora i dlatego dzięki temu będzie szybszy, więc to już jest w ogóle jakaś... To jest w ogóle... przewaga nad wszystkimi, czyli to, co wszyscy się denerwują, to właśnie ta prędkość, a jeżeli Apple zrobi M4, tak z kapelusza wrzucę, nowe procesory M4 mają mieć wbudowany w sobie ten moduł AI-owy i dzięki temu to będzie jakiś taki selling point nowych Maców, bo od M1 do M3 te Maki się tak, jak już kupiłeś M1, to nie ma sensu zmieniać na M2, jak kupiłeś M2, nie ma sensu zmieniać na M3, Ogólnie nie ma sensu zmieniać na jakiś komp z serii M, jeżeli masz już jakiś M. Więc chyba chcą zrobić tak, z tego co rozkminiałem, ja to tak sobie rozkminiałem, że te M4, bo dziś przeczytałem, mają być takim po prostu selling pointem, żeby wymienić te M-ki na M4. Tak jak kiedyś był taki moment, nie wiem czy pamiętacie, były telewizory, każdy miał i przyszło 3D i wszyscy zaczęli w ogóle wymieniać telewizory, żeby miały funkcję 3D.
Największy bubel chyba w historii telewizorów.
Ale telewizory zostały wymienione, więc się
tak,
udało.
Tak.
No.
Sam poleciłem taki rodzicom.
No i widzisz.
Nie, nie, akurat tam była inny case, troszeczkę mogę to wybronić. Cena była bardzo dobra, miał bardzo dobry refresh rate ten telewizor i stwierdziłem, że porównując herce, ten, tak który, na którym się zastanawiali, to było chyba z 10 lat temu, to ten z 3D wypadał całkiem nieźle. I powiem wam, że chodziłem jeszcze wtedy, to było jeszcze chyba byłem w liceum i oglądałem parę filmów w 3D na tym telewizorze i to była zupełnie inna jakość niż to, co było w kinie. Znacznie lepsza, w sensie okay. Ja byłem bardzo zadowolony z tego, w sensie nie oglądałem zbyt wielu filmów, może z 3 obejrzałem, ale efekt był naprawdę znacznie lepszy niż w kinie. Taki okay. Side note.
Okej. Okay. Okay.
Dobra. Mamy jeszcze do przegadania Framera i jego nowości, ale zanim to zaczniemy, to mi się przypomniało coś, co chciałem poruszyć, a mianowicie tą aplikację Jitter. I jak ona się rozwija, bo ja zacząłem ją obserwować. Mam w planach coś tam w niej zrobić nawet i zastanawiałem się nad nią, bo użyłem ją 2-3 razy. Jest bardzo prosta w obsłudze, każdego polecam do jakichś prostych animacji. Oni się rozwijają i to, co chciałem powiedzieć, to nie tylko ja w nią wierzę i nie tylko jacyś ludzie, ale też wierzy w nią jeden z głównych motion designerów z Apple. Matthew Bowlett 4 lata pracował w Apple i zrobił wszystkie te najlepsze animacje, które widzieliśmy na tych wszystkich landing page'ach Apple'owych, czyli te AirPods'y, które tak fruwają, Apple Vision Pro, wszystkie te animacje. No, jak wejdziecie na stronę Jitter, na X'a, to tam on się ripostowali jego wpisy, że przechodzi z Apple do tego Jitter. I bardzo mnie to zaciekawiło i stwierdziłem, że fajnie. Bardzo mi się podoba to podejście, że wzięli typa, który po prostu wyznaczał standardy, jeżeli chodzi o tak zwany taki animację płaską, bym powiedział, albo po prostu jakąkolwiek animację. Motion design, o, może nazwijmy to dobrze. Motion design. Pracował w Apple, no robił po prostu, miał dostęp do wszystkiego. Miał dostęp do wszystkich obiektów 3D, jakie chciał. Taki sam, jaki chcieli mu sposób je wyrenderowali. To chciał zrobić, to mógł zrobić. Miał dostęp do nowych technologii, do nowych urządzeń, wiedział o tym wszystko. Pracował dla Apple, a jednak zdecydował pójść do Jitter. No i mnie to bardzo zaciekawiło. Pomyślałem, że się z tym podzielę, bo to świadczy bardzo dobrze o tej aplikacji, bo kto jak co, ale on będzie wiedział, co tam zrobić, żeby to, co on robił w jakichś tam After Effectsach czy w innych programach, było fajnie i w miarę łatwo przenoszone do tego Jitter. Więc spoko. Bardzo się z tego powodu cieszę. Każdemu polecam w ogóle tą aplikację. Nawet do jakichś takich postów na Insta. Mają dużo szablonów, community otworzyli, można sobie ściągać jakieś gotowe animacje. To jest zwykły program do animacji, ale jednak przez to, że jest osobnym animacją, osobnym programem, to macie taki feeling, że jesteście w jakimś programie do animacji. Bo może oczywiście możecie ściągnąć Animate plugin na Figma i używać tych elementów tam, ale też nie musicie. Możecie sobie tego użyć. Tam nie musicie umieć Figmy na pewno. Tam są jakieś predefiniowane elementy, możecie sobie ściągnąć. Więc to chciałem się też podzielić i to jest bardzo ciekawe, co tam się zadziało. To tak jak Figma była i wzięła tego Rasmusa, typa wszystkiego i mamy to. No dobra. To teraz Framer. Wypuścił nowe aktualizacje. Miałem okazję to obejrzeć. Powiem wam, że bardzo krótkie i więcej hype'u niż to wszystko warte.
Chyba najlepsza recenzja, jaką widziałem tego wydarzenia, to This could have been an email.
No dokładnie, This could have been an email. I to taki krótki. Zwłaszcza, że połowę to przypomnieli, prawda? Więc... No, okej, okay. Ale no jednak ewidentnie zwalniają troszeczkę, że tak powiem. I co? Filip, chciałbyś powiedzieć, co tam było, czy mam ciągnąć jedno po drugie?
Nie no, ciągnij.
No to pierwsze to no. Z głowy będę mówił, jakby coś to mówicie. Pierwsza rzecz to było po prostu jakieś takie małe rzeczy, które naprawili, czy jakieś tam z komponentami i z takimi elementami po prostu i z translacjami. Więc tam są jakieś takie małe update'y, których ja nie do końca, może nie, że nie rozumiem, ale po prostu nie używałem tych translacji, więc jakby nie wkręcałem się. Po prostu jakiś lifting był zrobiony, jakieś dodali jakieś bajerki. Potem dodali co mi się podobało, ja tak wrócę się do tych komponentów i do animacji, to było to, że można animację teraz zaszyć w komponencie, ewentualnie może to już było, ale taką globalną, typu pokazali, ja tego nigdy nie używałem, ale tam pokazali, że na przykład przy scrollu tam 100, to chowaj komponent nawigacji i po prostu zaszywasz tą logikę i animację, że to ma wyjść poza viewport do góry te menu przy scrollu tam 100, po prostu w komponencie i po prostu ten komponent potem kopiujesz na wszystkie page'e i przez to, że to jest wszystko zaszyte w tym komponencie, to nie musisz pisać kolejnej logiki, żeby przy scrollu chowało się menu, tylko po prostu ona działa globalnie per komponent i to było mega spoko, że nie musisz pisać takich elementów per page, tylko po prostu masz raz i YOLO i to było mega spoko. No. Ale to, co pokazali na początek, no to było to 3D, prawda? Czyli transform. Czyli po prostu możliwość obracania płaskich powierzchni wokół własnej osi i wokół jakichś tam tworzenia jakiejś tam perspektywy. No i bardzo dużo na to poświęcili czasu, pokazać, jak obracają okładkami na przykład, albo jak obrócili jakieś menu bokiem, albo jakiś komponent. No taki bajer, prawda? Mi się osobiście on podoba. Widzę jakieś zastosowanie do niego. I nawet.
Ja już sobie tam, wiecie, użyć. Wyobrażam takie, no. takie hiper przejścia, jak w starym Windows Movie Maker, gdzie takie kostki się robiły i one się tak robiły, tak obracały, żeby zrobić przejście z sekcji do sekcji, czy ze strony do strony. Ale ludzie zaczęli właśnie tworzyć takie cuby.
Tak, no jak się już właśnie fruwał jakiś taki jeden formularz oparty na takim cubie, który miał tutaj jedno pole, potem na drugim cubie był baton, tutaj gdzieś coś innego i to się wszystko obracało i ty pisałeś, a to jeszcze cały czas się kręciło i nie widziałeś już co piszesz, także były już takie przykłady.
Tak, tak. Albo widziałem, jak typ zrobił MacBooka zamkniętego i przy scrollu się otwierał. Po prostu to był taki frame, który po prostu udawał klapę od Maca. I ona się przez scroll otwierała. I dzięki temu nie musiałaś robić obiektów 3D. Więc tam jest bardzo dużo kreatywnych zastosowań. I zwłaszcza do animacji, prawda? Więc spoko, fajnie, że to dodali. Oni się jakoś tam chwalą, że to jest real 3D i coś tam. Możliwe, że pod spodem to jest jakieś real 3D i coś tam. Mają jakieś takie rzeczy ogarnięte. Ale w Webflow chyba z tego co pamiętam można było obracać już takie, że tak powiem, element w bok i tam w perspektywie, więc
jest perspektywa w Webflow, tak.
No właśnie.
I to co mówiłeś z tymi animacjami, to też od zawsze było w Webflow, żeby nie było.
No właśnie, więc po prostu nadganiają pewne feature'y. No. Fajnie, że coś tam dodali. Więc polecamy sprawdzić. Pokazywali w ogóle optymalizację tam w Webflow. Że jest dużo szybsza. We framerze, przepraszam. Że jest jakaś lepsza i że to się wszystko lepiej tam renderuje. Porównywali. Więc spoko. No i na koniec pokazali coś, co jest zapowiedzią przyszłości, czyli pluginy. No i spoko. Tam pokazali HubSpota, bo chyba bardzo dużo ludzi chciało mieć HubSpota, i taki marketingowy tool. Nie wiem, ja nigdy tego nie używałem, ale to chyba tam do marketingu jest. U nas w firmie tego używają.
Tak, tak.
Też.
Zbieranie maili i tak dalej.
Gdyby tylko pokazali jeszcze natywne formularze, to byłoby cudownie.
Tak, formularze to jest jednak zmora tego jeszcze framera, ale myślę, zdaje, że oni chcą to po prostu pluginami obsłużyć. Więc co? No fajnie, będzie można pisać pluginy. To będzie kolejna opcja monetyzacji. Też oprócz template'ów będzie można teraz też sprzedawać prawdopodobnie pluginy i to też jest spoko, będzie można po prostu sobie zarobić kolejną kasę, ale z tego co wiem, tam jest dosyć trudno w tym framerze, tam widzę bardzo dużo narzekań na submitowanie tych template'ów, że to strasznie długo trwa, czasami odrzucają nie wiadomo dlaczego, że tam nie ogarniają tego do końca, że to nie wygląda tak kolorowo jak to wszystko widać, ale mają tam jakieś problemy z tym wszystkim. Więc co? Fajnie, fajnie, że się to rozwija. Webflow w międzyczasie też tam coś poddawało. No Webflow ma jakieś inne rzeczy, tam jakieś klasy. Jakieś tam customowe. Nie wiem, co tam się już dzieje w tym Webflow, szczerze mówiąc. Już wystartowało za bardzo do przodu dla mnie. Chyba trzeba byłoby zrobić jakąś stronę internetową tak na szybko, zobaczyć, co tam się zmieniło.
Właśnie też dawno tam nie klikałem.
No.
Przydałoby się.
Przydałoby się, żeby wrócić.
Oni teraz inwestują mocno właśnie w Webflow Apps tak zwane, czyli po prostu pluginy. To jest chyba taki jeden z głównych teraz selling pointów ich.
No, to co wybiło Sketcha kiedyś i to co wybiło później Figmę, to były pluginy. W sensie najpierw Sketch wyszedł, wyszły pluginy i się wszyscy podjarali. I potem pamiętam, jak Figma była coraz lepsza, to najwięcej takiego bazu było wokół pluginów. Pamiętam. I wtedy to był już taki moment, w którym mówię, dobra, już tam tak działają z tymi pluginami, to wszystko tak fajnie. Bangla trzeba się przenieść na Figma. I się wtedy
Przypomniałem, że Webflow chyba teraz pracuje właśnie nad tymi tokenami natywnymi.
A, i wariable też dodali ostatnio.
Tak, dodali też we framerze.
We framerze ostatnio też.
Tak.
Więc coś tam się dzieje. Więc spoko. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Tak, framer polecamy. W ogóle nie wiem, czy skumaliście, ale te kwiatki się robiły, takie logo, takie kwiatki były jako zapowiedź Spring tego eventu i dopiero w pewnym momencie skumałem, że te kwiatki się układają literę F jak framer. Nie wiem, czy wy to zobaczyliście.
Aż muszę zobaczyć, bo ja nie pamiętam, żebym zwrócił na to uwagę.
Jak wpiszesz framer, nie wiem, czy framer, spring event, wpiszesz, pojawią się kwiatki, kwiatek i on to jest ta F-ka.
Okej, faktycznie.
A, to wy nie skumaliście. Dobra.
Nie skumałem. Były dwa ładne kwiatki.
Ale jest F, no. Nie, zupełnie.
To wygląda, jakby AI to wygenerowało, naprawdę.
Tak, no.
Bo tam było, dla wszystkich, którzy obejrzeli event, wejdźcie na framer.com/event, dostaniecie naklejkę eventową. Ja mówię, po cholerejku, ten kwiatek. Ale potem tak patrzę, a to jest F-ka framerowa. Dobra, już teraz rozumiem. Po co jak kwiatki sobie przykleją? No. No dobra, to co? To jutro mamy event figmowy.
Tak jest, jutro, czyli dziś, framework. Jeśli słuchacie nasz dzień premiery tego odcinka.
W tym roku mamy wszystkie eventy na F. Framer, framework. Zaraz będzie
tak,
coś.
Tak, bo jutrzejszy event nazywa się framework właśnie od Figmy.
Ej, a propos
no i mają być dzień systemy, zobaczymy.
A propos F, to jeszcze jest Firefly, który wyszło uczył swoich algorytmów wytwarzania obrazków na podstawie Midjourney, czyli kradł tak samo.
Nie kradł, generowali, zapłacili za subskrypcję, generowali i według licencji mają pełne prawo do tych obrazków.
Tak.
Więc mogą na nich tak generować, uczyć.
Bo to było ethical...
Nie jest w ogóle głupie, nie?
Tak. Ethical friendly tool zrobili i generowali na podstawie tego, co się w Midjourney generowało. Więc tak naprawdę też kradli kradzione, więc pasuje.
To ja byłem przekonany, że oni na początku powiedzieli, że wszystko to, co Firefly wypluwa, jest nauczone na stokach Adobe Stock. Jakoś tak to zrozumiałem. No,
ale wyszło teraz, że nie.
Ach.
Więc Framer, Framework, Firefly. To było trzy F-ki dzisiaj.
A tak jeszcze kończąc AI-ową nutą, to powiedzcie mi, czy już generowaliście sobie jakąś playlistę na Spotify'u, czy jeszcze nie?
Ja tego i tula jeszcze nie mam. W sensie nie dostałem jeszcze tego feature'ka. Bo tak patrzę, gdzie...
Jeszcze nie. U mnie jeszcze też nie jest dostępny, ale myślałem, że to może przez to, że jestem w Indonezji.
Nie.
Ale ogólnie recenzje są bardzo fajne tego feature'u. Bo
ja też jeszcze go nie mam, ale wiedzą, też...
Spotify wprowadził opcję generowania playlisty personalizowanej z użyciem AI. Czyli możemy sobie wpisać prompt i pod ten prompt nam generuje playlistę. I teoretycznie to działa naprawdę nieźle. Że nam dobiera w konkretnym utwory naprawdę pod konkretne zapytanie, mood, sytuacje.
Tak. Kiedyś zanim Spotify to wprowadził, była taka osobna, zresztą cały czas jest osobna aplikacja Playlist AI, która robiła dokładnie to samo. W sensie możemy wpisać, jakiej playlisty potrzebujemy i ona generowała całą tą playlistę i od razu zapisywała właśnie na naszym serwisie streamingowym. Jestem w sumie ciekaw, czy to jakby Spotify po prostu zrobił kopię, czy kupili tą firmę. Nie wiem, na dobrą sprawę.
Wydaje mi się, że mogli zrobić kopię. To chyba z danymi, które posiadają, to nie jest jakiś bardzo skomplikowany feature. A nad AI-em pracują już, z tego co wiem, od dawna, bo pierwsze zapowiedzi takich funkcji AI-owych były już odkąd się pojawił cały ten boom generative AI, nie? Oni tam zaproponowali na początku tego AI DJ. Oni tam kminią cały czas.
No właśnie, ten AI DJ. Cały czas tego nie mam.
Ja też.
Tego chyba nie będzie na razie. Z tego co, znaczy, tak przewiduję, nie?
No cóż, trudno. Ja już zdążyłem zrezygnować z subskrypcji Spotify'a, co myślałem, że się nigdy nie stanie, ale się stało. I jakby subskrypcja Apple One totalnie mnie kupiła i stwierdziłem, że chyba dam pauzę na Spotify, bo przestałem go używać. I
no już. No,
pierwszy miesiąc bez Spotify'a, zobaczymy, jak długo wytrzymam.
Wytrzymasz, no bo to jednak pieniądz, no. Zaraz to wszystko skoczy na coraz wyższy level. Niedługo HBO Max. Pamiętajcie, 19,90 do końca. Teraz zmieniają się w Max. I tam będzie Discovery grupa też, więc już podpiąłem inne zasady. Tam będzie już pod 3-4 pewnie miesięcznie. I w ogóle. Dobra. To przypominamy o naszym Instagramku Product Design. Zapraszamy z pytaniami, z rozkminami, co tam chcecie. Mamy też nasze community, które ostatnio troszeczkę osiadło. I postaramy się reaktywować więcej, ale jest coraz nas więcej tam, więc zapraszamy Was tam też. Zapraszamy do DM-ków, tak? Piszcie, jakbyście chcieli, żebyśmy o czymś porozmawiali. Chętnie. Podzielcie się swoimi AI-owymi przemyśleniami też oczywiście, co do tych urządzeń. No i chyba tyle. To co? Bawcie się dobrze w te chłodne kwietniowe, tą chłodną kwietniową drugą część miesiąca i widzimy się za tydzień. Tak?
Tak jest. Do usłyszenia. No to
papatki. Hejka.
Product. Design. Product. Design.